Dzień dobry, Przemek Woś, Radio Gdańsk. Dziś mamy ten smutny dzień, bo oprócz tego, że cały świat ma Blue Monday, czyli podobno najsmutniejszy dzień w roku, nam przypadło w udziale pożegnanie naszego kolegi redakcyjnego, przyjaciela, dla wielu osób mentora, a też przewodnika po dziennikarskim życiu, nie tylko, Krzysztofa Nałęcza, czy Krzyśka, jak na niego mówiliśmy, albo Krisa po prostu. Przez wiele lat redaktora naczelnego Głosu Dziennika Pomorza, Głosu Szczecińskiego, Głosu Koszalińskiego, ale też dziennikarza Giełdy Samochodowej, Nowego Dnia, Gazety Morskiej, Gazety Wyborczej, czy od prawie 2 lat dziennikarza Radia Gdańsk, z którym to mieliśmy zaszczyt współpracować. Mógłbym mówić wiele o tym, jak Krzysiek pracował, jakim był człowiekiem. Pewnie pojawiłoby się wiele banałów, ale myślę, że najlepszym dowodem tego, jakim był człowiekiem, jak bardzo był ceniony, jak bardzo był lubiany i szanowany, jest to, jak o nim dziś wypowiadają się ludzie z całej Polski. Ci, którzy go znali, ci, którzy z nim współpracowali, ci, którzy mieli okazję po prostu z nim przebywać. Wszystkim Państwu, którzy zgodzili się zabrać głos, bardzo dziękujemy. I mamy nadzieję, że ta pamięć, która jest zawarta w tych Państwa słowach, z nami na zawsze zostanie.
Śmierć Krzyśka pokazała, jak ważnym człowiekiem był dla wielu osób. Był szefem, przyjacielem, autorytetem, partnerem do dyskusji i inspiracją. Krzyśka wspominają pracownicy Głosu Pomorza, którego przez lata był redaktorem naczelnym.
Przede wszystkim kojarzy mi się z taką wrażliwością i uczciwością, szczerością, więc jakby tutaj taka bardzo, bardzo pozytywna postać szefa.
Wspomina Katarzyna Głodek.
Zawsze miał dla mnie czas, mimo wielu obowiązków. I jego idealizm. Generalnie to liczył zawsze i wierzył, że zawsze wszystko będzie można załatwić, wierzył w dobro. I tak go będę zawsze pamiętała.
Będę go pamiętał jako człowieka, z którym zawsze można było pogadać.
Mówi Aleksander Radomski.
Generalnie kontakty z nim to była pewna forma jakiejś intelektualnej rozrywki wręcz, szczególnie tutaj w redakcji, kiedy rozmawialiśmy na różne tematy, nie tylko redakcyjne. Będę go pamiętał jako człowieka, na którego można było liczyć, który zawsze stał z tyłu za tobą wtedy, kiedy trzeba było poruszać niekiedy kontrowersyjne tematy. No, krótko mówiąc, był to facet, który był gdzieś z tyłu wtedy, kiedy wysyłał cię na głęboką wodę, więc miałeś ten backup.
Krzysiek bardzo chciał żyć, dlatego ja do końca myślałam, że on wygra z tą chorobą. Ja go widzę takiego żyjącego pełnią życia.
Opowiada Magdalena Olechnowicz.
On wychodził w piątek z redakcji, jechał na Mistrzostwa Europy do Wilna w koszykówce, po drodze zahaczał jakiś koncert, po czym rano wpadał do redakcji jeszcze sportowej bluzie, sportowej czapeczce, przebierał się w swój garnitur, u nas w szafie wisiał zawsze garnitur, koszula, który się przybierał, bo zawsze mógł mieć tego ważnego gościa albo prowadzić debatę. I on tak wpadał po takim weekendzie, gdzie żył swoimi pasjami, wchodził do redakcji i przestawiał się zupełnie na inne tory i potrafił poprowadzić wywiad z ważną osobą, potrafił pójść na debatę, rozmawiać o inwestycjach, o gospodarce, o problemach naszego miasta, w które zawsze był bardzo zaangażowany. I to, co bym chciała podkreślić, on zawsze we wszystko się angażował. Nieważne, czy to był maleńki problem, czy problem na skalę kraju, on we wszystko wkładał całe swoje serce. Po prostu wszędzie go było pełno. We wszystko się angażował. I też za nami zawsze stał murem, żeby nie wiem, co się wydarzyło. Zawsze wiedzieliśmy, że mamy go za sobą i zawsze nas wybronił z każdej opresji. Zawsze wiedział, co powiedzieć. Wiedzieć, jak napisać. Zawsze go można było o to zapytać.
Czy się kojarzy się z koszykówką? No to jest temat, który u niego przewijał się praktycznie w każdej rozmowie.
Mówi Mariusz Surowiec.
W ogóle sport i piłka nożna, ale koszykówka to był jego konik. Moim co prawda ten sport nie był. Ja bardziej interesuję się piłką nożną i jeżeli już rozmawialiśmy o sporcie, to głównie o piłce nożnej. No i tych rozmów będzie brakowało teraz. Szefem był przede wszystkim uczciwym i sprawiedliwym. Zawsze podchodził w sposób wyważony do problemów, które gdzieś tam się pojawiały. Mniejszych, większych, ale zawsze nie podejmował decyzji na gorąco, zawsze raczej na spokojnie. To, co można po nim powiedzieć, było zawsze, to był sprawiedliwym szefem.
Krzysiu to pierwszy rasowy dziennikarz, taki naprawdę rasowy, który z pasją do samego końca, będąc już ciężko chorym człowiekiem, do samego końca miał pasję do tego zawodu.
Ocenia Anna Czerny-Marecka.
I tego samego oczekiwał od nas, kiedy był naszym naczelnym. To było cudne, bo on potrafił docenić zawsze dobrą robotę dziennikarską. Jednocześnie wiedząc o tym, że jest świetny w swoim zawodzie, wiedział też, jakie ma wady. I on po prostu był szczery sam ze sobą, był szczery z nami i był autentycznym człowiekiem. I człowiekiem to jest najwięcej chyba powiedziane, że był dobrym człowiekiem. po prostu już poza zawodowymi spotkaniami, poza tym, że był świetnym redaktorem, publicystą, dziennikarzem, był fantastycznym, dobrym do szpiku kości człowiekiem.
A jakim Krzysiek był szefem?
To nie była dla niego łatwa rola, bo on był naszym kolegą, był dziennikarzem, wiedział, z czym się ten zawód wiąże, no ale musiał czasami wymagać i to wcale nie jest takie łatwe, bo gdzieś trzeba w pewnym momencie przestać rozumieć kolegów, a zacząć nimi rządzić. Ale zawsze on miał pewne zasady i tych zasad zawsze się trzymał i nawet jeżeli coś działo się między nim a dziennikarzem, bo takie są sytuacje zawodowe, to na zewnątrz zawsze wszystkich bronił do końca.
Krzysiek przede wszystkim był dla mnie przyjacielem.
Mówi Wojciech Frelichowski.
My się znaliśmy ponad 35 lat, nie pamiętam, 37 czy 38 lat. Kiedy go poznałem, to był takim facetem z dużym poczuciem humoru. Zresztą on zawsze był miał poczucie humoru. I tak się złożyło, że chwilę później, kiedy się poznaliśmy, zaczęliśmy studiować na tym samym roku kierunek historia, wtedy była jeszcze Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Siłą rzeczy to wspólne studiowanie nas zbliżyło mocno, no do tego stopnia, że, bo Krzysiek już na studiach założył rodzinę, ożenił się i poprosił mnie ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, ale też wielkiej radości. Prosił mnie, żebym był świadkiem na jego ślubie. Było to dla mnie wyróżnienie, co tam dużo mówić, bo jednak świadka na ślubie nie bierze się byle kogo, tak powiem. No ale to też spowodowało to, że nie tylko Krzysiek był dla mnie przyjacielem, ale także jego rodzina, to moi przyjaciele. Jego żona, jego dzieci, to ja ich wszystkich traktuję jako moich przyjaciół. To przez Krzyśka wszedłem do tego zawodu i tak od tamtego czasu, to już przeszło 30 lat zaraz będzie, kiedy jestem w tym zawodzie, nieprzerwanie. No i w tejże Gazecie Wyborczej też kilka lat pracowaliśmy razem. Potem nasze drogi zawodowe się trochę rozeszły, bo ja odszedłem do innej gazety. Krzysiek został w tej Gazecie Wyborczej, ale kontakt mieliśmy ze sobą cały czas. Spotykaliśmy się, telefonowaliśmy do siebie. Mało tego, Krzysiek parę razy w życiu mi pomógł. Ja pomogłem Krzyśkowi, co było dla nas takim naturalnym odruchem. To nie były jakieś wielkie wyrzeczenia, tylko po prostu rzecz oczywista, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, bo ma jakąś problem. Wiedzieliśmy o sobie bardzo dużo. O swoich problemach rozmawialiśmy, o swoich zmartwieniach. Oczywiście o radościach także. Dzieliliśmy też te same zainteresowanie muzyczne, znaczy się heavy metal. Krzysiek był wielkim fanem Black Sabbath. Ja również ten zespół doceniam, choć nie na takim, czy w takim stopniu jak Krzysiek, ale przede wszystkim nie śmiałbym się w ogóle porównywać do wiedzy, którą on posiadał o tym zespole. Krzysiek, będąc już redaktorem Naczelnym Głosu Pomorza, zaproponował mi pracę tutaj w Głosie. Wtedy Krzysiek był dla mnie przełożonym, szefem bardzo zrównoważonym, powiedziałbym szefem, który nie musiał za dużo mówić, żebyśmy wiedzieli, co trzeba robić. Miał moim zdaniem wielki autorytet wśród zespołu.
Przez lata Krzysiek wywierał wpływ na życie wielu osób, często większy niż sam sobie to uświadamiał.
Krzyśka poznałem, zanim on jeszcze był dziennikarzem, zanim ja byłem dziennikarzem.
Mówi Rafał Szymański, pełnomocnik prezydent Słupska do spraw sportu, a przez lata dziennikarz związany między innymi z Gazetą Wyborczą, Dziennikiem Bałtyckim i Głosem Pomorza.
Poznaliśmy się, a właściwie widywaliśmy się na imprezach muzycznych w Słupsku, w słupskim MOK-u, ale tak naprawdę głębiej, bliżej poznaliśmy się w Gazecie Wyborczej. Właściwie Krzysiek już był dziennikarzem Gazety Wyborczej, ja przyszedłem do Gazety Wyborczej pytając się, czy chcą mieć kogoś, kto by trochę im napisał o sporcie. Widywaliśmy się oczywiście na meczach czarnych, ja już w Gazecie Wyborczej nie pracowałem, pracowałem później w Dzienniku Bałtyckim i z racji obowiązków redakcyjnych często spotykaliśmy się najczęściej na meczach koszykarzy czarnych, bo ja odpowiadałem za sport w gazetach, w których pracowałem. I najgłębiej, najmocniej poznaliśmy się w redakcji Głosu Pomorza, kiedy Krzysztof wrócił z Warszawy. Był już wtedy najpierw dziennikarzem, później szefem Głosu Pomorza, później Głosu Dziennika Pomorza, a właściwie szefem całej gazety wychodzącej w Słupsku, Koszalinie i Szczecinie. Ja do dzisiaj myślę o Krzysztofie szef. Najpierw szef, dopiero później Krzysztof. Mieliśmy inne obowiązki, ja już miałem zupełnie inną pracę, ale jak na przykład widziałem, jak Krzysztof coś pisze na Twitterze, czy jak go widziałem na meczach czarnych siedzącego na trybunie gdzieś tam ileś tam rzędów ode mnie, to nie myślałem, o jest Krzysiek, tylko myślałem, o szef przyszedł. Najbardziej wyryło mi się postać Krzysztofa jako szefa gazety Głosu Pomorza, bo rzeczywiście był szefem rzetelnym, wymagającym, ale mającym cechy typowego szefa, że stojącymi za pracownikami murem, idącym za nimi w ogień, a jednocześnie wymagającym. otwartym na pomysły, otwartym na dyskusję, bo nie ma też co ukrywać, że często spędzaliśmy długie noce wyjeżdżając razem na mecze koszykarzy Czarnych Słupsk. Krzysztof, będąc redaktorem naczelnym, stawiał na sport. Ja, będąc wtedy dziennikarzem sportowym, później także szefem redakcji, szefem sportu w Głosie Dzienniku Pomorza, bardzo często miałem z nim do czynienia na różnych etapach, na różnych poziomach. I odchodząc z Głosu Pomorza, przechodząc do innej redakcji na takim wieczorze pożegnalnym, powiedziałem, że muszę podziękować trzem osobom, ale przede wszystkim właśnie Krzysztofowi, bo jeżeli się ktoś ma dobrze w życiu rozwijać, na przykład dziennikarsko, to musi trafić na dobrego szefa, a ja wtedy na dobrego szefa trafiłem.
Krzysztofa Nałęczę miałem ogromną przyjemność poznać, mając 14-15 lat.
Mówi Paweł Łakomski, rzecznik reprezentacji Polski w koszykówce.
No i właśnie, to tylko Krzysztof, jako redaktor naczelny Głosu Pomorza, mógł zaprosić do współpracy tak młodą osobę i pozwolić mu pisać o koszykówce, bo to właśnie był cały Krzysztof, niezwykle życzliwy, niezwykle pomocny człowiek, nie boję się tego powiedzieć, bez którego na pewno moja droga zawodowa mogłaby się zupełnie inaczej potoczyć. Człowiek, który pokazał i uświadamiał i potrafił zarażać pozytywnie do dziennikarstwa. Świetnie rozumiał trendy zmieniające się w dziennikarstwie od samego początku. Rozumiał, czym jest internet, jak to powinno funkcjonować. I tak przez lata było w GP24, które, mam wrażenie, jeśli chodzi o lokalne media, było w pewien sposób pionierem, szczególnie jeśli chodzi o relacjonowanie wydarzeń z koszykówki. To tylko Krzysztof Nałęcz wysyłał swoją redakcję, czy Rafała Szymańskiego, Łukasza Capara, czy Krzysztofa Głowinkowskiego po całej Polsce, aby oni, tak jak to się powinno robić, opakowywali mecze ówczesnych Czarnych Słupsk. Krzysztof Nałęcz to również wybitny znawca i fan koszykówki. Można było godzinami słuchać o jego historiach z lat 90., które przeżył jako dziennikarz, o tym, jak w tamtych czasach pozyskiwał newsy i do końca śledził koszykówkę. Bardzo się cieszę i się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem Krzysztofa razem z Przemkiem Wosiem 14 września przed meczem reprezentacji Polski ze Słowenią, tym historycznym, wielkim zwycięstwie reprezentacji Polski, która wówczas awansowała do półfinału. To wszystko się odbyło na oczach Krzysztofa, jeden z najlepszych meczów w historii reprezentacji Polski. Krzysztof, tak jak powiedziałem, niezwykle życzliwy, niezwykle pomocny. To naprawdę był dobry człowiek, kapitan też zespołu Słupski, przyjaciele na Mistrzostwach Polski, dziennikarzy w koszykówce, ale pamięć o Krzysztofie na pewno nie zabraknie, nie zapomnimy.
Krzysztofa poznałem poprzez środowisko słupskiej koszykówki, która była jego pasją. Był jej oddany, jak mało kto potrafił dokonywać niezwykle celnych analiz, nieoczywistych, sprzecznych z głównym nurtem.
Mówi słupski kibic Ryszard Grajczak.
Kochał swoją rodzinę, opowiadał o niej z dumą. Był lojalny. Któregoś razu, gdy był na etapie poszukiwania pracy, spytałem go, dlaczego zrezygnował ze stanowiska redaktora naczelnego Głosu Pomorza. Stwierdził, że spodziewa się, że przełożeni oczekiwać będą od niego redukcji etatów, a on absolutnie nie widzi w redakcji nikogo, kogo mógłby zwolnić z pracy. Taki był. Honor, uczciwość i lojalność były dla niego ważniejsze niż własny interes. Niewątpliwie wpływ na to miała jego nieskrywana wiara w Boga. Często podkreślał, że i tak wszystko jest w jego rękach.
Kiedy słyszę Krzysztof Nałęcz, widzę halę Gryfie wypełnioną kibicami, a tam gdzieś obserwujący to z uśmiechem na twarzy właśnie Krzysztof Nałęcz, przeważnie uśmiechnięty, rzetelny dziennikarz.
Mówi Marcin Gebel z telewizji Pro Art z Ostrowa Wielkopolskiego.
Kiedy słyszę Krzysztof Nałęcz, widzę też góralską chatę w Zakopanem, gdzie podczas Mistrzostw Polski dziennikarzy zawsze godzinami rozmawialiśmy o koszykówce, o polityce, o wszystkim, co nas na chwilę obecną otaczało. Celowo też mówię w czasie teraźniejszym, bo jestem pewien, że o Krzyśku będziemy pamiętać i długo jeszcze wspominać i na zawsze pozostanie w naszych sercach i głowach.
Z Krzyśkiem nasze drogi przecinały się, nasze drogi dziennikarskie wielokrotnie w różnych sytuacjach.
Wspomina Michał Tomasik z portalu Superbasket.
Przegadaliśmy godziny podczas Mistrzostw Polski Dziennikarzy w koszykówce. Z Krzyśkiem zawsze będzie mi się kojarzyło jedno jego hasło, które powtarzał naprawdę wielokrotnie, że polska koszykówka nie mniej niż na niedobór dobrych koszykarzy narzeka na niedobór dobrych dziennikarzy i tutaj akurat w pełni się zgadzaliśmy. Z Krzyśkiem też zawsze będzie mi się już kojarzyła jedna sytuacja z ostatnich Mistrzostw Europy w koszykówce, z pamiętnego meczu ze Słowenią. W przerwie tego meczu, gdy Polacy sensacyjnie prowadzili z Luką Doncicem i z jego ekipą, przechodziłem sobie spokojnie po kuluarach hali w Berlinie i nagle patrzę i widzę właśnie Krzyśka. Wiedziałem już, że już jest, że walczy z potworną chorobą, że jest osłabiony. No jak go zobaczyłem, moje oczy się uśmiechnęły, natomiast przede wszystkim zobaczyłem po tym, jak się po chwili przywitaliśmy, pełne takiej ogromnej radości i chęci życia i radości z koszykówki oczy Krzyśka. I utkwiło mi tylko jedno hasło w głowie. Pięknie jest, prawda? To była taka czysta radość z tego, że nagle gdzieś po tylu latach tej koszykarskiej biedy doczekaliśmy się jakiegoś fajnego momentu w polskiej koszykówce. Chwilę po tym meczu też Krzysiek wysłał mi taką wiadomość, że kurczę, warto było tych kilkaset kilometrów przyjechać, żeby zobaczyć taki moment w historii polskiej koszykówki i no, mówił to już z perspektywy na pewno człowieka, który wiedział, że walczy z potworną chorobą. I ten moment, to spotkanie z Krzyśkiem w hali w Berlinie zawsze będzie dla mnie takim symbolem tak naprawdę tych Mistrzostw Europy, nie mniejszym niż sukces sam polskich koszykarzy. Krzysiek zawsze był dla mnie panem dziennikarzem przez duże P i cholernie go będzie brakować. Już brakuje.
Kiedy rozmawialiśmy po raz ostatni w Wigilię Bożego Narodzenia, słyszałem w słuchawce, że cierpi. Choć on sam o bólu i nawrocie choroby, jak zawsze, wspomniał tylko przez chwilę, mimochodem.
Opowiada Grzegorz Kubicki, redaktor naczelny Trójmiejskiego Oddziału Gazety Wyborczej.
Więcej mówił o nadziei, o tym, że mocno wierzy, że choć choroba znów silnie zaatakowała, to będzie walczył. I mówił Agnieszce, swojej żonie, że ją podziwia, jak się nim zajmuje, że cały czas jest obok, że nie wie, jak ona daje sobie z tym wszystkim radę. Jak zwykle, mimo bólu, potrafił się też uśmiechać, a nawet śmiać. Nie tak intensywnie i energicznie jak kiedyś, znacznie słabiej, delikatniej. Ale zawsze, kiedy wspominaliśmy różne chwile, w Słupsku, Trójmieście czy Zakopanem, dużo się śmialiśmy. To również mi dawało teraz nadzieję. Może wcale nie będzie tak źle? Powinien wygrać z tym Chorupskiem. Przecież jest silny, przecież wierzy. Tak bardzo chce zwyciężyć. Zdrawko, właściwie tylko tak do ciebie mówiłem. Za wszystko jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tu, gdzie teraz jestem, przyjacielu.